Banki. Scenariusze ataków. 5 maja 2010, 9:33. Mało który klient banku internetowego wie, z jakich metod korzystają cyberprzestępcy. Jakie są mocne i słabe strony polskich banków internetowych. Zebraliśmy zagrożenia, które grożą typowemu klientowi banków internetowych, logującemu się do swojego konta przez internet, wykonującemu przelewy internetowe i wykorzystującemu dostęp telefoniczny. S. 159 369. Główne zagrożenie. Phishing. Określenie phishing oznacza łowienie haseł. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych metod ataku. Polega na zmuszeniu użytkownika do wejścia na sfałszowaną stronę, na której cyberprzestępca przechwytuje dane potrzebne do autoryzacji. Może to być login i hasło użytkownika, ale również cała lista kodów jednorazowych z karty zdrapki. W najczęściej spotykanej wersji klient otrzymuje mailem odnośnik do strony wyglądającej jak witryna banku. Znajduje się na niej pole logowania. Po podaniu danych cyberprzestępca kopiuje je, wyświetla komunikat o błędnym logowaniu i przekierowuje na prawdziwą stronę banku. Fałszerstwo zdradza brak konkretnego adresata w wiadomości. Mail szanowny panie, zamiast panie Janie Kowalski. Błędy w treści oraz złoty adres strony często w domenie ze znakami wyglądającymi podobnie do występujących w nazwie banku. Na przykład cityhandiowy.pl, gdzie litera po D to wielkie I. Atak phishingowy kierowany jest do tysięcy osób jednocześnie, ale wystarczy dosłownie kilka złowionych ofiar, aby atak był opłacalny. S. 159 370. Człowiek w przeglądarce. W bardziej zaawansowanej formie cyberprzestępca wykorzystuje technikę man in the middle, dosłownie człowiek pośrodku, atakując system operacyjny użytkownika, router lub serwer DNS. Efekt jest taki, że nawet wpisanie w przeglądarce prawidłowego adresu doprowadzi do przekierowania na fałszywą stronę. Trudniejszy do wykrycia i uniknięcia jest atak typu man in the browser, człowiek w przeglądarce. Zaczyna się ono od zakażenia komputera złośliwym oprogramowaniem, które modyfikuje system operacyjny lub przeglądarkę. Często odbywa się to podczas instalowania pirackiego oprogramowania albo nierozsądnego klikania w odnośniki na stronach. Cyberprzestępca może ponadto zmodyfikować przeglądarkę w taki sposób, że wyświetla poprawne certyfikaty fałszywym stronom albo zapisuje ciągi wpisanych haseł. W obydwu przypadkach da się ich uniknąć, jeśli sprawdzasz certyfikat strony, nie odpowiadasz na podejrzane maile i wchodzisz na stronę banku przez zapisany w ulubionych odnośnik, a nie klikając w podstawione przez cyberprzestępcę hiperłącze. S. 159 371. Łamanie haseł. Użytkownik podaje hasło za pierwszym razem, gdy loguje się do konta oraz gdy chce potwierdzić wykonywaną operację, na przykład zlecony przelew. Banki stosują tutaj kilka różnych patentów. Do logowania bywają stosowane hasła maskowane. Zamiast podawać całe hasło, jesteś proszony o podanie tylko kilku znaków. Chroni to przed sytuacją, gdy ktoś podejrzy wpisany ciąg znaków jeden raz, ale w większości przypadków wystarczy około 4 podsłuchanych transakcji, żeby cyberprzestępca poznał całe hasło. Do zatwierdzania transakcji przez zalogowanych użytkowników używa się haseł jednorazowych. W najprostszej formie jest to lista kilkudziesięciu kodów w postaci wydruku lub umieszczonych na zdrapce. Podczas potwierdzania przelewu użytkownik jest proszony o podanie określonego kodu ze swojej karty. Niestety jest to metoda podatna na atak phishingowy. Zdarza się, że nieświadomi niczego klienci przepisują całe karty kodów do podstawionych przez oszustów formularzy. I to pomimo faktu, że żaden polski bank nigdy nie prosi o podanie więcej niż jednego kodu naraz. Bezpieczniejszą alternatywą listy kodów jest dostarczenie klientowi tylko jednego kodu, który jest ważny przez kilkadziesiąt minut. Stosuje się do tego SMS. Eliminuje to problem z przepisywaniem całych kart, chociaż jeśli atakujący przechwyci hasło zanim trafi ono do użytkownika, na przykład przez podsłuch GSM lub serwera banku, atak man in the middle, to będzie mógł autoryzować jedną transakcję. Podobny poziom bezpieczeństwa wiąże się z użyciem tokena. Jest to program instalowany w telefonie lub niewielkie urządzenie, na którym wyświetla się obowiązujący w danej chwili kod. Zmienia się on na przykład co minutę. W czasie logowania lub potwierdzania transakcji przepisuje się go do formularza, po czym bank sprawdza jego poprawność. W przeciwieństwie do kart z hasłami jednorazowymi, token wystarcza na kilka lat. Wadą jest natomiast to, że korzystając z jednego hasła można wykonać kilka operacji. Przykładowo, przestępca może podsłuchać wprowadzane hasło, zalogować się i wykonać przelew. Banki potrafią się jednak przed tym obronić, wstrzymując na jakiś czas logowanie i prosząc o podanie kolejnych kodów, jeśli analiza po stronie serwera wykaże zagrożenie. Kolejne rozwinięcie tokena to zabezpieczenie GoPayNem. Jednak najsilniejsze obecnie zabezpieczenie to tzw. funkcja Halleng Response. Po wprowadzeniu danych o przelewie do formularza na ekranie komputera wyświetla się kod. Należy przepisać go do tokena. Kod zawiera w sobie ukryte informacje o transakcji, które wyświetlają się na tokenie. Następnie token podaje hasło służące do autoryzowania konkretnej transakcji. Znowu trzeba je przepisać ręcznie do komputera. Rozwiązanie to posiada wszystkie zalety haseł wysyłanych na telefon komórkowy wraz z opisem transakcji. Co więcej, token nie komunikuje się z urządzeniami zewnętrznymi, więc nie da się go podsłuchać, dopóki nie powstaną skuteczne keylogery instalacyjne na komórkach, ani wykonać duplikatu. W Polsce z tego rozwiązania korzystają klienci banku Pekao S.A. oraz Eurobank. W obu przypadkach wykorzystano aplikację instalowaną w telefonie, zabezpieczoną indywidualnie określanym przez klienta PIN-em. To bardzo dobre rozwiązanie, choć wciąż najbezpieczniejszą modyfikacją byłoby zastosowanie tokena sprzętowego, który pozwoliłby na wyeliminowanie ryzyka związanego z wirusami atakującymi komórki. Niestety jest to droga operacja, której kosztami zostaliby obciążeni klienci. Innym rozwiązaniem jest podpis elektroniczny. W tym przypadku nie stosuje się jawnie haseł jednorazowych. Użytkownik otrzymuje program lub urządzenie, które, na podstawie ustalonych kluczy, po podaniu statycznego hasła generuje bezpieczny podpis świadczący o tym, że operacja została przeprowadzona za pomocą zgłoszonego komputera przez osobę znającą hasło. W tym przypadku największym niebezpieczeństwem jest atak man-in-the-browser lub korzystanie z podpisu na różnych komputerach, na przykład w pracy. Mimo, że użytkownikowi wydaje się, że jego pieniądze chronione są wyłącznie hasłem, to w rzeczywistości do podpisu wymagany jest również jego komputer. Jeśli tylko zadba o bezpieczeństwo hasła i maszyny, będzie bezpieczny. Poziom bezpieczeństwa jest podobny, jak w przypadku tokenów i haseł SMS-owych. S. 159372. Ataki offline. Ataki przeprowadzane przez internet dotykają zwykle tysięcy użytkowników. Jednak banki korzystają również z innych sposobów komunikacji, takich jak krótkie wiadomości tekstowe, tradycyjna poczta, wysyłanie kart z drapek i tokenów oraz połączenia telefoniczne. Także i tutaj istnieje szansa na przechwycenie danych. W przypadku poczty będzie to kradzież kodów jednorazowych. Razem z nimi przesyłane są inne istotne informacje, co najmniej nazwisko i adres, które mogą posłużyć do wyłudzenia pozostałych danych, na przykład przez telefon. Mimo że SMS Y z hasłem mogą wydawać się dobrym zabezpieczeniem, to nie jest to do końca prawda. Szczególnie duże niebezpieczeństwo stwarzają podsłuchy sieci GSM. Koszt takiego urządzenia to kilka tysięcy złotych i próby wyłudzenia duplikatu karty SIM. Do jego uzyskania wystarczy znajomość danych abonenta i jego dowód tożsamości. Może on pochodzić z kradzieży lub zostać podrobiony. Po otrzymaniu duplikatu karty cyberprzestępca przechwyci hasła, które bank wyśle klientowi SMS-em. Nie musi nawet do tego celu kraść telefonu. S. 159373. Dodatkowe zabezpieczenia. Oprócz opisanych mechanizmów stosuje się jeszcze kilka drobnych usprawnień. Może to być zdefiniowany przez użytkownika obrazek, który pojawia się po wpisaniu loginu. Ma on potwierdzić, że logujemy się na prawdziwej stronie. Oszust nie zna indywidualnych obrazków każdego użytkownika. Konieczność wpisania dodatkowych danych, takich jak fragment numeru dowodu osobistego lub PESEL, stanowi dodatkowe utrudnienie dla oszusta. Mechanizm CAPTCH, przepisanie znaków z obrazka, ma natomiast chronić przed automatami odgadującymi hasła. Jednak w przypadku kont bankowych nie jest to główne zagrożenie. Banki, które stosują jedno z tych zabezpieczeń, otrzymały niewielką premię, ale żadne z tych rozwiązań nie zmienia znacząco ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Nie można zapominać o zabezpieczeniach po stronie banku. Analizuje on zachowanie i sposób dokonywania transakcji przez użytkownika, a kiedy coś zaczyna wyglądać podejrzanie, mogą zwiększyć poziom zabezpieczeń lub zadzwonić do klienta. Bank profiluje zachowanie klienta i, bazując na kluczowych parametrach transakcji, takich jak konto beneficjenta, kwota, rodzaj dyspozycji, historia transakcji, suma kwot itd., ustala, czy realizowana transakcja należy do grupy transakcji małego ryzyka, nosi znamiona typowej dyspozycji klienta, które to nie wymagają autoryzacji za pomocą kodu jednorazowego. Wyjaśnia Joanna Majer-Skorupa z ING. System powinien być tak skonstruowany, żeby nie narzucał się zbytnio klientom, ale w przypadku wykrycia nieprawidłowości powinien zareagować. S. 159374. Co w praktyce dla klienta? Wymieniony w artykule zbiór podstawowych metod ataku i zasad bezpieczeństwa powinien być znany każdemu świadomemu klientowi banków internetowych. Od samych banków zależy jednak, jak wiele z tej wiedzy znajdzie przełożenie na realne narzędzia udostępnione klientom. Ramka uzupełniająca. Polecamy. Ulli karty bezstykowe. Rewolucja w płatnościach. Ulli w plusie za zakupy zapłacisz przez telefon Wizleszul. Zobacz też. Ulli bankowość online przez telefon. Czy to bezpieczne? Znak zapytania. Ulli cyberprzestępcy atakują klientów Banku Zachodniego w Ulli Fisherze. Atakują klientów Lukas Banku Ulli PKO BP. Ulubiony bank Pchischerów Wizleszul.